Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj mamy taki dzień szczególny. Za tydzień będzie Pięćdziesiątnica. I co zazwyczaj przed Pięćdziesiątnicą, przed zielonymi świętami się obchodzi? Kto pamięta oprócz Ksawerego? Niebowstąpienie. I właśnie ostatnio mieliśmy radę zboru i tak brat Ksawery przypomniał o tym niebowstąpieniu. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście jest to szczególny moment, żeby sobie przypomnieć o tym wielkim, wielkim wydarzeniu. Naprawdę wydarzeniu, które myślę może być dla nas zachętą, szczególnie w tak trudnych czasach, w jakich żyjemy. Także chciałbym, żebyśmy przeczytali dzisiaj znowu Dzieje Apostolskie, ale się trochę cofniemy do takiego miejsca, w które myślę w jakiś sposób pokazuje, jak ważne jest wniebowstąpienie i jak bardzo ważne jest pamiętać o tym, co się dzięki wniebowstąpieniu wydarzyło dla nas, jako dla Kościoła. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział. I przeczytamy słowa Szczepana, czy to wydarzenie, które wydarzyło się ze Szczepanem, kiedy on swoje przesłanie przekazał do Żydów, którym się zdecydowanie nie podobało. I popatrzcie, co się wydarzyło wtedy. Przeczytam od 54 do 56 wersetu. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Bożej, i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Jakbym was zapytał, kiedy macie taki trudny moment, coś was naprawdę przytłacza, przygniata, i myślicie sobie o tym, kogo znam, kto by mi mógł pomóc. To wam przychodzi na myśl jako pierwszy. Nie mówię o Panu Jezusie teraz. Macie jakiegoś takiego może super przyjaciela, takiego człowieka, który umie pewne rzeczy załatwić, pomóc, zorganizować. Że wiecie, że zadzwonię do niego. On powinien wiedzieć, jak z tego galimatiasu wyjść. Macie kogoś takiego? Przychodzi wam ktoś taki do głowy? Myślę, że wszyscy mamy taką potrzebę. I wszyscy jesteśmy w takich chwilach życia, kiedy przerasta nas po prostu to, co nas spotyka. I myślę, że taka sytuacja jest też dzisiaj, że w jakiś sposób nas to wszystko przerasta. Może nie bezpośrednio, ale przynajmniej się boimy, bo nie wiemy, co będzie dalej. Jak sobie pomyślimy o przyszłości, wcale nie robi nam się sympatycznie i przyjemnie. Są takie chwile, kiedy przerasta nas myślenie o tym, co się może wydarzyć. Może za rok, to jeszcze potrafimy sobie wyobrazić, za 5 lat, lepiej sobie nie wyobrażać, za 10 lat. Chciałbym, żebyśmy mimo wszystko, to moje doświadczenie, nie chciałem od razu, żeby Pan Jezus się pojawił, żebyśmy trochę zaczęli od takiego doświadczenia bardziej ludzkiego, takiego, które gdzieś nam się kojarzy z takim bardzo praktycznym spojrzeniem na nasze życie. Chciałbym, żebyśmy jednak dzisiaj, właśnie szczególnie dzisiaj, w tym dniu, ze względu na to, że to jest święto wniebowstąpienia, nauczyli się patrzeć w górę. Nauczyli się patrzeć w górę. Patrz w górę. Właśnie w takiej sytuacji rozpaczy, właśnie w takiej sytuacji bezradności, właśnie w sytuacji zniechęcenia, właśnie w sytuacji, kiedy już kompletnie nie wiesz, do kogo zadzwonić, bo wszystkie twoje możliwości zostały wyczerpane, a może nawet wcześniej, jeszcze zanim masz do kogoś zadzwonić, jeszcze możesz do kogoś się skierować. Chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy nauczyli się patrzeć w górę. Dlatego, że tam w górze, o czym zaraz będę mówił, w tej duchowej rzeczywistości, której nie mamy wglądu, ale Bóg nas zachęca przez pewne obrazy, które zostawia w swoim Słowie. Tam nasz Pan króluje. Króluje, zasiada po prawicy Boga Ojca i jest tam jako nasz przedstawiciel. Jest tam jako nasz Zbawiciel, jako nasz Pan, jako ten, który jest po naszej stronie. Dlatego patrzmy w górę. Dlatego módlmy się z nadzieją. Dlatego liczmy na Niego. Niech nas nikt i nic nie zatrzyma od tego, żeby nawet w najtrudniejszych chwilach spoglądać w górę, do przodu. Tam, no, tutaj tak może super nie wygląda, lepiej wyjść na zewnątrz, ale wiecie o czym mówię. Tutaj też można spoglądać w górę, bo Bóg to widzi. Pamiętajmy o tym właśnie szczególnie wobec wojny, wobec niepewności i wobec tego, co się obecnie dzieje. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich kilku ludziach, którzy umieli patrzeć w górę, którym Bóg dał szczególne poznanie spoglądania na Chrystusa. Chciałbym mówić dzisiaj o Szczepanie czy Stefanie, bo to jedno i to samo tak naprawdę imię w Grece, różnie tłumaczone. O Dawidzie chwilę powiem, dużo powiem o Danielu, także się przygotujcie. Daniel dużo widział Jezusa. I na końcu powiem jeszcze o Janie, który myślę, że jest, no kiedy czytamy Księgę Objawienia, to widzimy. I wszyscy oni, słuchajcie, widzieli Jezusa i wszyscy oni widzieli Jego królującego. I chciałbym was dzisiaj szczególnie zachęcić do tego, jak sobie zamkniecie oczy w trakcie kazania, to się nie obrażę. Bo chciałbym, żeby te wszystkie obrazy, o których będę mówił, one są nam dane nie po to, żebym ja teraz je przeczytał, a wy żebyście usłyszeli, ale one są dane po to, żebyście umieli je sobie wyobrazić i żeby wam towarzyszyły, kiedy stąd wyjdziecie. Jeśli nie użycie wyobraźni dzisiaj na tym kazaniu, to kazanie będzie kompletnie nieprzydatne waszemu duchowemu życiu. Macie wyobrazić sobie to, o czym dzisiaj mówimy, bo będziemy mówić o wizjach. Wizjach tej rzeczywistości duchowej. I chciałbym, żebyście tą wizję mieli ze sobą, kiedy wyjdziecie. Żeby ona była waszym duchowym kapitałem we wszystkich sytuacjach, które was w przyszłości spotkają. Bo właśnie po to te wizje są nam dane. Ale zacznijmy od tego Dziejów Apostolskich, gdzie mamy właśnie Szczepana. To jest pierwszy chrześcijański męczennik, pierwszy brat w Chrystusie, który umiera za swoją wiarę. Do tego siódmego rozdziału to wszystko jeszcze fajnie w Dziejach Apostolskich wyglądało. To tylko pytanie, jak wielki sukces będzie przed pierwszym kościołem. A tu się nagle okazuje w tym siódmym rozdziale, że może być bardzo, bardzo źle. Że są ludzie, którym Bóg chce, daje takie powołanie, żeby umarli za wiarę. I właśnie Szczepan jest pierwszą taką osobą. Ale popatrzcie, jak on umiera. Popatrzcie, jak on umiera. Umiera ze spokojem. 55 werset, wyobraźcie sobie to teraz. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy i rzekł. Jak on to zrobił? Ja myślę, że on to zrobił bardzo spokojnie. Po prostu ci tam wściekli, ten, a on po prostu patrzy w niebo i mówi, widzę mojego Pana. I co oni mu mogą zrobić, jak on widzi swojego Pana? Co oni mu mogą zrobić? Nic mu nie mogą zrobić. Więcej, popatrzcie, co on mówi na końcu, kiedy oni się tam skamieniowali, 59 werset. Mówi, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Koniec. Trudno, skończyło się tutaj, ale Panie Jezu, ja Ciebie widzę, przyjmij mojego ducha. Ty tam jesteś. Ty jesteś moim Panem. A 60 werset, jeszcze popatrzcie, jak zwyciężył na koniec, powiedział, Panie, nie policz im tego grzechu. Wyobraźcie sobie, że jesteście, no nie wiem, chcecie komuś strasznie dołożyć, bo bardzo go nie lubicie, a ta osoba wam przebacza. Kto zwyciężył to starcie? Ta osoba, która potrafi przebaczyć. Ta osoba, która potrafi przebaczyć. Popatrzcie, chrześcijanin nawet wtedy, kiedy umiera, może zwyciężyć. Całkowicie, w 100%. Bo wiemy, do kogo idziemy i potrafimy przebaczyć tej osobie. Absolutne, całkowite zwycięstwo. I tak właśnie jest ze Szczepanem. Ale dlaczego to wszystko się dzieje? Dlatego, że właśnie Bóg mu dał taką szczególną wizję. W 56 wersecie. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. On po prostu wie, do kogo idzie. On tą wizję ma wyrysowaną. No myślę, że on to jakoś zobaczył w duchowym wymiarze. My musimy po prostu oprzeć się na tym, co on widział. Ale on widział swojego Pana po prawicy Boga i mówi... Idę do Ciebie. Nic więcej nie potrzeba. Nic więcej mi nie potrzeba. Dawid. Dawid, słuchajcie, też widział. Też widział królującego Jezusa. I popatrzmy na Psalm 110, werset 1. Tych psalmów może być więcej, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na psalm 110, werset 1, dlatego, że to jest taki psalm, który jest bardzo, bardzo często cytowany przez ewangelistów, również przez apostołów. Psalm mesjański, psalm, którym i Pan Jezus zresztą też się do niego odwołuje kilkakrotnie w Ewangeliach. I ten pierwszy werset mówi tak: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Kto rzekł? Pan Panu memu. Można by zapytać, Dawidzie, ty nie masz dwóch panów, przecież ty masz jednego pana, Jahwe. No i jest to pewna konsternacja z perspektywy Starego Testamentu i objawienia Starego Testamentu. Czemu tam jest dwóch panów? No, ale już się koncepcja tego króla mesjańskiego Chrystusa pojawia, Mesjasza. I widzimy, że to jest zapowiedź, że będzie taki moment, że Pan Panu powie, zasiądź po prawicy mojej. O czym to jest mowa? To jest mowa o wniebowstąpieniu, kiedy Chrystus, który wstąpił do nieba, Bóg Ojciec mu powiedział, zwyciężyłeś. Dokonałeś dzieła, które Tobie powierzyłem. Zrobiłeś wszystko, chcę Cię wywyższyć. Zasiądź po mojej prawicy. Króluj. Króluj. Popatrzcie, i Dawid to widzi. Dlaczego Dawid to widzi? Bo Dawid dostał obietnicę, że jego potomek według ciała będzie królem na wieki. W 2 Samuela, 7 rozdziale i w wersecie 12 i 13, gdzie Bóg mówi, utwierdzę tron królowania Twego na wieki. I to jest ta obietnica mesjańska. I w tym momencie Bóg daje mu takie wejrzenie, że tak będzie. Że ten Mesjasz będzie kimś szczególnym, kimś wyjątkowym, któremu sam Bóg powie, zasiądź po mojej prawicy. On jeszcze wszystkiego nie wiedział, ale widział. Ale widział. Widział ten moment. Daniel, słuchajcie, widział dużo i tutaj trochę w tym Danielu posiedzimy. Także otwórzcie, jak ktoś ma Daniela, 7 rozdział. Daniel był takim szczególnym prorokiem, bo był prorokiem, który doświadczył wygnania. Był prorokiem, który doświadczył wygnania, który naturalnie patrzył w przyszłość, bo to doświadczenie, które miał w swoim życiu, to było bardzo przykre doświadczenie, kiedy nie było go w ojczyźnie. Oczywiście później Bóg mu objawił, że Izrael wróci i tak dalej, ale te obietnice i tą wizję, którą, bo dwie wizje otrzymał Daniel, jedną w 2 rozdziale, drugą w 7 rozdziale, one właśnie mówią o królu, o Chrystusie, o Królestwie Bożym. Bo to jest taki szczególny prorok, który żyje nadzieją cały, w 100%. I 7 rozdział, Księga Daniela, 1 werset, czytamy tak. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. Pierwszy rok Belsazara, słuchajcie, to według biblistów, to jest 552 albo 551 rok przed naszą erą, czyli można powiedzieć prawie 6 wieków przed Chrystusem, Bóg daje już wizję Danielowi tego, co się ma wydarzyć. Tego, co się ma wydarzyć. Tego, co nadejdzie i co zmieni historię. I to, co tu się dzieje, to chciałbym, żebyśmy właśnie, bo czasami jak czytamy wizję w Starym Testamencie, to się na tych szczegółach skupiamy. Tutaj też będą szczegóły, wszystkich tych zwierząt będą szczegóły, ale chciałbym, żebyśmy się nie pogubili w szczegółach i widzieli przede wszystkim taki duży obraz. Taki duży obraz, który ma nas wzmocnić, który ma nas właśnie osadzić w tym, co najważniejsze. I mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Natomiast jakby sedno właśnie, jak będziemy czytać, oczywiście te szczegóły też są, dodają do tej wizji, ale najważniejsze są te takie, można powiedzieć, szerokie plany. W wizjach najważniejsze są szerokie plany, a nie szczegóły. Jest to druga wizja w Księdze Daniela i jest podobna do pierwszej wizji. Pierwszą wizję Wam mogę przedstawić bardzo prosto, bo ona jest nieskomplikowana. Możecie popatrzeć na drugi rozdział Księgi Daniela. Mamy posąg w tej wizji. Mamy posąg. Jedna część to jest głowa, druga część to jest popiersie, trzecia część to jest tułów, a czwarta dół. Te wszystkie części są z różnych czterech stron zrobione i one reprezentują pewne imperia. Jakbyście przeczytali drugi rozdział Księgi Daniela, one reprezentują pewne imperia i oś czasu idzie od czubka głowy w dół do pięt. To jest ta oś czasu, która idzie, bo te cztery jakby imperia muszą przejść. I za czasów tego czwartego imperium kamień z góry zostanie, gdzieś tam się pojawi i ten kamień z góry uderzy w tą historię ludzkości przy tym etapie tego czwartego imperium, walnie w ten posąg, który reprezentuje, można powiedzieć, taką bałwochwalczą, ludzką, zarozumiałą pychę. Walnie ten kamień Boży, to wszystko się rozleci, no bo jak się jakiś taki posąg na samym dole rozwali, to wiadomo, że on się cały rozwala. I na gruzach, jakby z gruzów tego posągu zacznie rosnąć wielka góra, która wypełni całą ziemię. I to jest obraz Księgi Daniela, drugi rozdział. Mam nadzieję, że go widzicie. I jest powiedziane tam, że właśnie ta góra reprezentuje Boże Królestwo. Coś nowego się pojawi. Nowa jakość. Nie jakość ludzka, nie jakość skażona, nie jakość imperiów, ale Boża jakość, jakby z innej rzeczywistości. Wkracza w tą historię i to wszystko przemienia. I to jest to jest ten drugi rozdział, który, jak zobaczycie, też się pojawiają cztery imperia tutaj w siódmym, więc podpowiada nam to, że to jest ta sama rzeczywistość, ale trochę inaczej opisana. I tak samo wchodzi Boża jakość w rzeczywistość ludzką, tak samo. I dlatego myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy te dwie wizje mieli przed sobą, kiedy je omawiamy. Co się w niej dzieje? Po pierwsze, cztery bestie wychodzą z morza. Pierwsza rzecz. Możecie sobie wyobrazić cztery bestie, które z morza wychodzą? Wyobraźcie sobie morze. Co z tego morza wychodzi? Cztery bestie. To wystarczy. Szczegóły możecie sobie dołożyć, ale mamy morze, cztery bestie wychodzą z morza. Czytamy tak. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta, inne tłumaczenia bestie, wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, miało w paszczy między zębami trzy żebra. Powiedziano mu: wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, czyli już trzecie, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, cztery głowy miało to zwierzę, dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, co pozostało, deptało swoimi nogami. Było one inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny mały róg. Trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Zuchwałe słowa, myślę, że tu jest ważne, że tak naprawdę bluźnił ten róg. I co tu się dzieje? Mamy znowu cztery bestie, które, może powiem o morzu. Morze, to nie chodzi o morze, takie fizyczne morze, bo to jest wizja. Generalnie, kiedy patrzymy na Stary Testament, to morze reprezentuje siły ciemności albo wzburzone narody przeciwko Bogu. Jakbyście chcieli, Izajasza 17, rozdział 12, 13 werset, tam jest wprost powiedziane o narodach jako morzu. Morzu, które się burzy przeciwko Bogu Jahwe. I kiedy, popatrzcie, tu jest powiedziane o tym, że te wiatry zawiały nad wielkim morzem, to można powiedzieć, że generalnie te bestie to wrogie Bogu, ludzkie imperia historii, która burzy się przeciwko Bogu. To ludzkie imperia, wrogie Bogu, historii, która burzy się przeciwko Bogu. I nie wiem, czy macie takie poczucie, jak patrzycie na te imperia ludzkie, ja jak na nie patrzę, to generalnie mam takie poczucie, że to są ludzie, którzy chcą być bogami. Ludzie bogaci, ludzie wpływowi, ludzie, którzy mają potężną władzę i generalnie oni by chcieli wszystko zmienić na swoją modłę. I z jednej strony ja sobie myślę, jak można być tak zarozumiałym, jak można być tak pysznym, a z drugiej strony sobie myślę, może nigdy nie miałem tak dużo, może można. I to jest przerażające, że są ludzie, którzy tak myślą, a my sobie tu przerobimy całą historię na swoją własną modłę. Kolejna rzecz, która się pojawia, przynajmniej we mnie, myślę, że w was też, jak sobie to uświadomicie. Co ja mogę? No co ja mogę? Wychodzą te bestie i co ja mogę? Co, przyjdę, wywalę je, zniszczę je, pogrożę im palcem, się przestraszą? No raczej nie, prawda? Jest duże ryzyko, że się nie przestraszą. Co ja mogę? I patrzę teraz na tą historię i powiem wam, że bardzo podobnie się czuję. Jest to morze, wrogie Bogu. Niestety te imperia, które są, to nie są imperia, które chcą iść za Bożym prawem, za Bożą sprawiedliwością. Nie. Niestety to są imperia agresywne, zarozumiałe, pragmatyczne. Ludzie, którzy tak naprawdę najmniejszą rzeczą, na jakiej im zależy, to jest Boża sprawiedliwość, to jest pokój, to jest błogosławienie ludziom, którzy mieszkają. To po prostu takie wredne imperia, które mówią zuchwałe słowa. Oczywiście w perspektywie chronologicznej te imperia, myślę, to był Babilon, Medo-Persowie, Aleksander Macedoński i Rzym. No tak się to akurat złożyło do przyjścia pierwszego Pana Jezusa. Ale myślę sobie, kiedy patrzymy na ten obraz, to ten obraz jest cały czas aktualny. I ten obraz też będzie aktualny, kiedy przyjdzie Antychryst na sam koniec. Też będzie aktualny. Cały czas żyjemy w takiej rzeczywistości, że to morze wrogie Bogu, tych narodów, tych imperiów, historii, która burzy się przeciwko Bogu, nam towarzyszy. I można by powiedzieć, strasznie smutna historia. Zgodzicie się? Ale to nie koniec. To dopiero początek tej wizji. Na razie widzimy te cztery imperia, które wychodzą. Ale co się pojawia? Popatrzcie, 9-10 werset, pojawia się Boży tron. Pojawia się Boży tron. A gdy patrzałem, to jest 9 werset, postawiono trony i usiadł sędziwy, jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała, wychodziła sprzed niego, 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim, zasiadł sąd i otworzono księgi. Czyli wyobraźcie sobie tak, tu wychodzą te cztery bestie z tego morza, którym się wydaje, że one tutaj powojują. A to nagle się okazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Nagle Bóg ujawnia się w swojej wielkiej chwale, w swoim wielkim majestacie. Są jakieś trony, pośrodku jest Jego tron. Potężne rzeszy przed tym tronem stoją. Jak pamiętacie księgę Izajasza, na przykład o cherubach, o serafach, przepraszam, które tam służą Bogu, jakie to są potężne istoty niebieskie. To nie są tylko ludzie, to są ludzie, ale nie tylko ludzie. Teraz wyobraźcie sobie, że ta potęga, która nas przeraziła na początku, tych czterech istot, które wychodzą z tego morza, nagle jest skonfrontowana z potęgą Bożą. I okazuje się, że wygrywa Bóg. Że wygrywa Bóg. Że Bóg ma ostatnie słowo. Dlaczego? Bo zasiada sąd i otwarto księgi. To Bóg sądzi. To Bóg ma ostatnie słowo. To Bóg jest tym, który rozliczy. To Bóg jest tym, który rozstrzygnie tą historię. To On będzie tym, który będzie miał ostatnie słowo historii. To jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli. W proporcji, wyobraźmy sobie ten tron tak potężny, a te bestie, które nas przerażały gdzieś tutaj, jako takie szczeniaczki sobie gdzieś się tam sobie krążą. Tylko nie są fajnymi szczeniaczkami, pamiętajmy, bo to są bestie cały czas, wredne. I co się dzieje dalej? Trzecia bardzo ważna rzecz, kiedy widzimy tą wizję Bożego tronu. Może jeszcze zanim powiem, co jeszcze dalej widzimy, to na chwilę nad tym Bożym tronem chciałem się zatrzymać. Słuchajcie, kiedy widzimy rzeczy, które nas przerażają, pamiętajmy o Bożym tronie. Możemy sobie ten Boży tron wyobrazić? Możemy? Wyobraźmy sobie ten Boży tron. Wyobraźmy sobie ten Boży tron. Kiedy patrzymy na to, co się dzieje, pamiętajmy, kto rozliczy całą historię. Bóg rozliczy całą historię. W Księdze Objawienia też jest ten sam tron. Jeszcze raz powtórzony przez Jana. On widzi go jeszcze raz. Ale co najważniejsze, coś się przy tym tronie dzieje i to myślę sobie, że też jest bardzo ważne. To jest wizja Syna Człowieczego, który dołącza do Boga, do tego sędziwego, odwiecznego i razem z Nim króluje wraz ze swoimi poddanymi. Werset 13 i 14. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego czy odwiecznego, stawiono go przed nim i uwaga. Dziwna postać, Syn Człowieczy, który pochodzi jakby z innej, jest Synem Człowieczym, ale nie pochodzi z tego morza. To jest jakby inna jakość człowieczeństwa. Tu mamy te wszystkie bestie ludzkie, a tu mamy Syna Człowieczego, też jest z tego samego miejsca, też jest z ludzkości, ale jest kimś innym. Jest kimś dobrym. Więcej, jest kimś, kogo za chwilę Bóg wywyższy. I w jaki sposób tam dociera do tego Bożego tronu? Na obłokach niebieskich. To jest bardzo ważne. Za chwilę zobaczycie dlaczego. No bo już wam teraz powiem. A w jaki sposób w dziejach apostolskich Pan Jezus został zabrany przed oblicza swoich uczniów? Pamiętacie? Jak? Na obłoku. Na obłoku. A gdzie on poszedł? Na tym obłoku. Przed Ojca. Popatrzcie, jak to jest dziwne. Ja patrzę na to, powiem wam szczerze, dla mnie to jest jedna z najbardziej takich emocjonujących chwil. Bóg zaplanował, żeby 6 wieków wcześniej pojawiło się proroctwo tego, czego my już nie jesteśmy w stanie zobaczyć z perspektywy ludzkiej. Pan Jezus został zabrany. Można by zadać pytanie, no ale gdzie, Panie Jezu, Ty poszedłeś? No, Szczepan go widzi. Szczepan go widzi. Apostoł Paweł go widzi. Ale można powiedzieć, ale czy oni faktycznie sobie czegoś nie wymyślili? No nie wymyślili sobie, bo Daniel 6 wieków wcześniej widział dokładnie to samo. I dla mnie to jest wielkim potwierdzeniem tego, że ta wizja jest prawdziwa. Że ta rzeczywistość, do której został zabrany Pan Jezus, rzeczywiście taka jest. Na obłokach Syn Człowieczy został zabrany przed oblicze Boga Ojca. I co się wydarzyło? 14 werset. Dano Mu władzę i chwałę i królestwo, aby Mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną, a Jego królestwo niezniszczalne. Pamiętacie Ewangelię Mateusza, 28 rozdział? Co Pan Jezus powiedział? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy to nie brzmi tak samo? To jest to samo. Oczywiście to w tym momencie mówi, dana mi jest, no za chwilę, jak tam pójdę. Ale ja już ją mam. Ja już wszystko zrobiłem. Ja już zwyciężyłem. Ja już dokonałem wolę Ojca. Ja już złożyłem swoje ciało na okup. Ja już wiem, że Ojciec mnie wywyższy, kiedy tam pójdę. Jeszcze muszę z wami kilka dni posiedzieć. To byście pamiętali, że ja zmartwychwstałem. Nie mieli wątpliwości. I żeby niewierny Tomasz mógł powiedzieć, Pan mój i Bóg mój. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bestie wychodzą z morza, plują, mówią obelżywe słowa. Bóg króluje, a po Jego prawicy, również z ziemi, na obłokach, przychodzi Syn Człowieczy. I została Mu dana wszelka władza. Wszelka władza. I kiedy widzimy apostoła Pawła, on mówi dokładnie to samo. W liście do Efezjan jest powiedziane. Może na chwilę do tego Efezjan jeszcze wskoczmy. Bo zobaczcie, że apostoł Paweł widzi dokładnie to samo. Tą wizją żyje i zachęcam was, żebyście też tą wizją żyli, tak jak apostoł Paweł tą wizją żyje. Popatrzmy na chwilę. List do Efezjan, 1 rozdział. Apostoł Paweł się modli o Efezjan, żeby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, to jest 17 werset, i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy waszego serca, nasze oczy serca. Wyobraźcie sobie, że wasze serce ma oczy. Żeby to serce cokolwiek widziało, to musi mieć światło. Bo jak serce chodzi po ciemku, to co widzi? Nic nie widzi. Choćby nawet to serce było otoczone najwspanialszymi rzeczami naokoło, co serce widzi, jak nie ma światła? Nic nie widzi. A więc apostoł Paweł mówi, mamy tak wiele w Chrystusie. Ten list do Efezjan zaczął od tego, że mamy wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios w Jezusie Chrystusie, ale problem naszego serca jest taki, że nie widzi. Nie to, że nie ma, jest. To wszystko jest, ale serce nie widzi. Dlaczego? Bo jest nieoświecone. Bo nie ma światła. I mówi, modlę się o to, żeby Duch Święty otworzył te oczy waszych serc, żebyście widzieli, co macie. I mówi między innymi, co macie, żebyście widzieli, jaką mocą działa w was Bóg. A jaka to jest moc? Moc zmartwychwstania. A jaka jest moc zmartwychwstania? No popatrzcie, 20 werset. Jaką okazał w Chrystusie, gdy, uwaga, nie tylko wzbudził go z martwych, ale co się potem wydarzyło? Posadził go po prawicy swojej w niebie. Co to jest za wizja? Daniel. Daniel. Ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Uwielbiłem Ojca, spełniłem zadanie. Ojciec mnie wywyższa. Jak mnie wywyższa? Obdarza mnie wszelką władzą. Psalm 110. zasiądź po prawicy mojej, aż położę, Bóg mówi, Ojciec do Syna, aż położę u Twoich stóp wszystkich Twoich wrogów. Tak mówi Bóg Ojciec do swojego Syna umiłowanego, który uwielbił Go w tej misji, na którą Go posłał. Wybawienia nas wszystkich. I na koniec, żebyśmy mieli podsumowanie tego wszystkiego, co widzi Jan w Księdze Objawienia. Popatrzmy na Jana. 5 rozdział. Sala tronowa. 4 rozdział. Widzimy Boga Ojca w Jego chwale. Przeczytajcie sobie, nie będę czytał dzisiaj 4 rozdziału, ale przeczytajcie sobie ten 4 rozdział. To jest Księga Daniela. To, co żeśmy powiedzieli, tylko trochę dłużej, trochę więcej szczegółów jest opisanych. Ale to jest dokładnie ta sama wizja w 4 rozdziale. I w 5 rozdziale tam się tylko pojawia Syn Człowieczy, że doprowadzono Go. A tutaj w tym 5 rozdziale też trochę szerzej to widzi. Trochę szerzej to widzi Jan. Bo on już wie, kim jest ten Syn Człowieczy. Bo Daniel jeszcze nie miał żadnego pojęcia. Tu jest jakiś Syn Człowieczy. Na obłokach przychodzi i tyle. No. I wszystko mu zostaje dane. A Jan już wie. A Jan już wie. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, czyli Boga, księgę zapisaną wewnątrz, albo zwój w zasadzie, zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał donośnym głosem, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. Żeby ta historia ruszyła do przodu. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. Historia nie może ruszyć do przodu. Bóg siedzi, narody się burzą, no i tyle. Ale coś się musi wydarzyć. Coś się musi wydarzyć. I co się wydarza? Popatrzcie. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. Myślę sobie, że my się możemy czuć podobnie czasami. Z jednej strony należymy do Boga, chcemy sprawiedliwości, chcemy łaski, chcemy dobra. A widzimy, że to wszystko jakoś no, nie wygląda przynajmniej na to, żeby szło do przodu. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na ziemię i przystąpił i wziął księgę. Wreszcie ktoś się pojawił godny. Ten Syn Człowieczy, który tam się pojawił i przyjął, i został uderzony wszelką władzą, tu się okazuje korzeniem Dawidowym, zwycięzcą, lwem z pokolenia Judy, który może to wszystko ruszyć, to się wszystko wreszcie może rozpocząć. Wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie, 24 starców. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń. Bo się godzi zaśpiewać nową pieśń w takim momencie. Dlatego my dzisiaj śpiewamy nową pieśń i o Bogu Stwórcy, ale i o Chrystusie, który nas zbawił. I o tej wieczności, która nas czeka dzięki temu, co On dokonał. I dlatego chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem. Dlatego nie jesteśmy islamem, dlatego nie jesteśmy judaizmem. Bo godzi się zaśpiewać nową pieśń wobec tego, co Chrystus dokonał. Godzi się wywyższyć Chrystusa. To On rozpoczął ten nowy początek w historii. To On jeden, jedyny jest godzien wziąć ten zwój i łamać te pieczęcie. I potem te wszystkie rzeczy się będą działy. Nie za sympatyczne w Księdze Objawienia, ale pamiętajmy, kiedy czytamy o tych mało sympatycznych rzeczach, które się będą działy w Księdze Objawienia, skąd one pochodzą? One pochodzą spod Bożego tronu. A kto uwalnia tą historię spod tego Bożego tronu? Nasz Pan, który króluje. I to On to wszystko rozliczy. On to wszystko zamknie. On będzie tym, który wróci w chwale na koniec. Tej całej historii, która ciągle jest pełna tych bestii, które wyłażą z tego morza. No trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Wyłażą. Zaśpiewali nową treść tej pieśni. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. Uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. Będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokół tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Podsumowując, patrzmy w górę. Słuchajcie. Nasz Pan króluje. Nasz Pan króluje. Zasiadł na tronie. Ojciec go przyjął. Dana mu jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Czy to oznacza, że te bestie nie wychodzą? Wychodzą. Ale ten plan jest Bożym planem. Tron stoi pewnie w niebie. Od czasów Szczepana wszyscy chrześcijanie, którzy giną za wiarę, pojawiają się we właściwym miejscu. Nikt i nic tego nie może zatrzymać ani powstrzymać. Dlatego apostoł Paweł, chociaż lubił swoje życie, mówił, że z Chrystusem to co? Być daleko lepiej. Daleko lepiej w liście do Filipian mówi. Oczywiście nikogo nie zniechęcam do życia, ale apostoł Paweł mówi tak naprawdę, no on też więcej może niż my trochę przecierpiał. Ale mówi, tak naprawdę ja już jestem zmęczony tym życiem. Oczywiście mam swoje powołanie, zrobię to powołanie, odsłużę to, co jest do odsłużenia, ale ostatecznie ja chcę być z Chrystusem. Bo ja wiem, gdzie On jest. On króluje po prawicy Ojca. I stamtąd przyjdzie w pewnym czasie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. To jest nasz Pan. Dzisiaj mamy w niebo wstąpienie. Patrzmy w górę. Amen. Postańmy i pomódlmy się.